Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, cieszy się pan, że majówka tuż, tuż?
Tak, chwila wolnego, żeby można złapać oddech, naładować baterię.
Aha. Prognozy są takie, że będzie bardzo gorąco, bardzo słonecznie. Można spodziewać się tego, że sporo turystów i na Pomorze przyjedzie i będzie chciał nad Bałtykiem wypoczywać. Jak wy się szykujecie jako służba do tego weekendu?
No, zapowiedzi faktycznie dobrej pogody, otwarcia trasy S6, żeby ułatwić turystom przyjazd nad Polskie Morze, no powoduje to, że delikatny zawrót głowy u nas jest, no i prawdopodobnie będzie to się przekładało na wzrost liczby akcji ratowniczych na całym polskim wybrzeżu.
A doświadczenie i statystyki co mówią, gdyby na przykład porównywać to do poprzednich majówek, nawet tych, w których tak gorąco nie było?
No, panie redaktorze, jakby chyba tutaj najważniejszym kryterium jest temperatura i tak, że zapowiada 26 na majówkę, czyli po 12 stopni każdego dnia, to jednak no, powodowało to, że ludzie nie byli zachęceni do tego, żeby korzystać z tych uroków polskich plaż, żeby korzystać już z atrakcji i kąpieli wodnych. Niemniej jednak, jeżeli teraz jest powiedziane, że to ma być 26 każdego dnia, no to jednak to plażowanie, ten jeszcze nie duży natłok na plaży będzie powodował to, że znajdą się chętni, którzy będą chcieli skorzystać z pełnych uroków plaży, łącznie z tym, że kąpiele morskie też będą w to wchodziły.
Kąpiele morskie, ale też na pewno wodniaków szalakich przybędzie, kitesurferów, windsurferów, pasjonatów żeglarstwa, oni już powoli po prostu cieszą się pogodą.
No myślę, że pełen zakres wypoczynku nad Polskim Morzem, łącznie z uprawianiem wszelakich maści sportów wodnych, turystyki. No, trzeba o tym pamiętać, że mimo wszystko wszystkie gminy nadmorskie przetarg na ratowników wodnych rozpisują od sezonu letniego, czyli w najlepszym wypadku ostatni tydzień czerwca do końca sierpnia. No tutaj w tej chwili nie mamy zgłoszonego żadnego kąpieliska strzeżonego, więc jeżeli pójdzie coś nie tak, jeżeli ten alkohol i zbytnia zabawa pójdą w złym kierunku, obawiam się, że będziemy mieli więcej pracy.
Zawsze o tej porze roku tak naprawdę jesteście jedyną służbą, która nad tym bezpieczeństwem nad morzem czuwa.
Dokładnie
przez
tak.
Większość roku tak naprawdę, nie licząc sezonu letniego, ale wtedy i tak wspomagacie ratowników WOPR.
No trzeba pamiętać, że jesteśmy państwową jednostką budżetową, która odpowiada przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za bezpieczeństwo ludzi, którzy przebywają na obszarze Morza Bałtyckiego. Nawet jeżeli są podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, no to one pracują w określonych godzinach. Zwykle jest to doba pracownicza 8-godzinna, więc poza tymi godzinami jak najbardziej wszystkie informacje o zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego na morzu trafiają do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego, no i my bezpośrednio odpowiadamy na te zapotrzebowanie, wysyłając jednostki ratownicze do akcji.
A jak wyglądają przygotowania do tego weekendu? To będą jakieś zwiększone liczby osób na dyżurach? Jak to jest?
Nie, po prostu mając na względzie bezpieczeństwo i możliwy wzrost tych akcji ratowniczych, proszę pamiętać, że ten sprzęt podstawowy pracujący w brzegowych stacjach ratowniczych, czyli pracujących od 6 mil morskich w głąb lądu na brzeg, no ten sprzęt jest w tej chwili ze względów konserwacyjnych, zimowych trzymany w garażach. To ten sprzęt zostanie wyciągnięty już na zewnątrz. Będą jednostki dyżurowane, będą stacjonowały w porcie. Wiadomo, to jest tutaj determinatem czas, czyli możliwość w jak najkrótszym czasie dotarcia do tej osoby. Więc ten sprzęt po prostu będzie dyżurował już na wodzie, będzie przygotowany do tego, żeby no, skrócić czas wodowania, przygotowania załogi do niezbędnego minimum po to, żeby było łatwiej i szybciej.
To już niewiele czasu, żeby te takie techniczne sprawy pozałatwiać. To się dzieje, rozumiem już.
Oczywiście, jak najbardziej. Cały sprzęt po zimie. Znaczy, proszę pamiętać, że my cały czas trenujemy. Ten sprzęt jest używany. To nie jest tak, że jest schowany w garażu i przez okres sezonu zimowego w ogóle nie używany. Cały czas intensywnie ćwiczymy, trenujemy, ale przed tym sezonem cały sprzęt przeszedł przegląd techniczny. Wszystkie jednostki brzegowe są sprawne do tego, żeby no, działać i jakby gwarantować to bezpieczeństwo ludzi, którzy będą uprawiać tą turystykę wodną na naszym wybrzeżu. wybrzeżu.
A propos sprzętu, to ten rok jest dla SAR-u, dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, takim rokiem, kiedy wiele nowych jednostek i sprzętu różnego rodzaju ma do was trafić. Przede wszystkim nowe jednostki ratunkowe mają się pojawić. Na jakim to jest etapie?
Tak. To wielokrotnie, będąc tutaj gościem w państwa studiu, opowiadałem o przetargach, o planowaniu, o programie Feniks, budowie. Ten rok to jest już to, kiedy zaczniemy zbierać zasiany plon. W tej chwili 3 pierwsze jednostki ratownicze są już w budowie. 2 w fińskiej stoczni w Kokoli, 1 w Göteborgu w Swedeshipie. Te jednostki są już fizycznie, już można chodzić po kadłubie. Wspólnie z Polskim Rejestrem Statków są odbierane. To jest nadzór armatorski nad budową tych jednostek.
A był pan na miejscu?
Byłem na miejscu. Faktycznie cieszę się już tak jak typowy facet nową zabaweczką. Co prawda nie mam uprawnień, żeby nią pływać, ale cieszę się, że to się buduje, że fizycznie już jest, że można to zobaczyć jaki przeskok technologiczny będzie czekał ratownictwo morskie w porównaniu do tego, co dzisiaj mamy.
To kiedy zobaczymy te jednostki na naszym
wybrzeżu? Do października 2026, realny termin to jest połowa września, ale nie chciałbym tutaj rzucać konkretnymi terminami, bo w ruchu stoczniowym różne rzeczy powodują, że są pewne czasami obsuwy, ale jakby deadline dla nas to jest październik 2026, kiedy jednostki już wejdą u nas fizycznie do służby.
Czyli w pracy, w gotowości 100% bojowej raczej przyszły sezon, ten taki turystyczny z punktu tego widzenia patrząc, niż ten aktualny.
Oczywiście, jak najbardziej. No nie chciałbym tego robić w przyspieszonej wersji, bo jednak jest to proces, kiedy jeszcze musimy doszkolić załogi, przejść cały proces odbioru tego sprzętu, doszkolenia. Będzie przez pewien czas na pewno tak, że w tych miejscach, bo pierwsze 2 nowe jednostki trafią tutaj już wiadomo do Władysławowa i do Łeby oraz do Łódź Zalewowa ze Szwecji. Ona trafi do stacji ratowniczej w Trzebieży, więc te załogi muszą się przygotować. Mówię, to są naprawdę tak kolokwialnie mówiąc, przesiadamy się z maluchów do Mercedesów S-klasy, więc ci ludzie po prostu muszą się z tym tematem zapoznać. Na pewno też do końca roku wejdzie już do użycia pierwszy innowacyjny projekt zbudowany, budowa nowego samochodu ratowniczego dla brzegowych stacji ratowniczych. Będzie to samochód z modułem karetki, który będzie mógł jeździć po plaży z napędem 4x4. W tej chwili nie mamy ambulansów na całym polskim wybrzeżu, które mogłyby realizować...
Wjechać na plażę na
tak
przykład.
Tak jest, realizować medyczne czynności ratownicze na plaży. Więc my po prostu tutaj razem z firmą Mototrak wyszliśmy w kwestii innowacyjnego projektu. 7 takich samochodów do 7 stacji ratowniczych na całym polskim wybrzeżu zostanie dostarczonych ciężarowych z modułem karetki, takim, że i ratownicy będą mieli tam swój socjal, możliwość przebrania się, ale ten pacjent, jeżeli do nas trafi, będziemy współpracować z Państwowym Ratownictwem Medycznym, ten pacjent trafi w to miejsce, gdzie będzie możliwość udzielania pełnego pakietu, nie na plaży, jak teraz, nie w transporcie, gdzieś na kładzie, tylko po prostu w tym samochodzie ciężarowym, na noszach prawdziwych, ratowniczych, w takim, zachowując pewne parametry intymności, bo wiadomo, przy pewnych czynnościach ratowniczych to jest niezbędne. Więc my coś takiego będziemy po prostu oferowali.
A jak ta współpraca z Państwowym Ratownictwem Medycznym się układa? Bo słychać takie głosy chociażby, że brakuje karetek. I często jest kłopot taki, że kiedy wy na przykład z morza wracacie z osobą poszkodowaną, no to jest taki moment przejściowy i nie ma komu jej odebrać, tej osoby od was, a wy jej do szpitala nie dostarczycie jako SAR, bo nie ma czym.
Przez 10 miesięcy w ciągu roku jest ta współpraca, bym powiedział, względnie dobra i niezauważalna, ale proszę pamiętać, że oprócz tej pracy, która się dzisiaj dzieje na offshore, kiedy w okresie wakacyjnym jest najwięcej okienek pogodowych, kiedy ludzie w offshore, przy farmach wiatrowych, czy na platformach, czy w ogóle w gospodarce morskiej mogą pracować, no to w tym samym czasie nad polskie wybrzeże, chociażby do mojej rodzinnej Łeby przyjeżdża dodatkowo 100 tysięcy osób. Za tymi 100 tysiącoma osobami nie przyjeżdżają dodatkowe karetki. I wtedy zdarzają się sytuacje, kiedy czas oczekiwania dojazdu z OTR-u do pacjenta jest wydłużony. No i tutaj w tym przypadku zaczyna się robić kłopotliwie, zaczyna się robić problematycznie. Tak jak powiedziałem, ja jestem w stanie, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jest w stanie przywieźć z morza każdego pacjenta. Nasze statki nie mają ograniczeń pogodowych, więc tak naprawdę w każdych warunkach każdego przywieziemy, ale do portu. I to nie jest kończąca się droga dla tego pacjenta, który bardzo często potrzebuje trafić do jednostki leczniczej, żeby wykonać bardziej głębszą diagnostykę. Rentgen, USG, cokolwiek innego, interwencja chirurgiczna. No tutaj jakby ten łańcuch dostaw, w cudzysłowie kolokwialnie mówiąc, w sezonie bywa zaburzony.
Czyli jest nad czym pracować w uproszczeniu. I to akurat już nie zależy od dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Dokładnie tak, a pamiętajmy o tym, że w tej chwili mamy mamy tylko jedno pole pracy Baltic Power, a przed nami otwarcie pola P2 i P3, gdzie...
Mówi pan o inwestycjach w farmy wiatrowe na Bałtyku.
Tak, mówiąc o inwestycjach farmy wiatrowej, pamiętajmy o tym, że no, szacunkowo według tych operatorów codziennie do pracy w morze będzie wypływało ponad 2000 ludzi.
To naprawdę ogromna liczba. A z tymi właśnie inwestycjami, czy z tymi pracami, które trwają już, wiąże się na przykład coraz częstsze używanie śmigłowców ratunkowych. Ja spojrzałem sobie w statystyki. 25 akcji na morzu z użyciem śmigłowca było w zeszłym roku. W tym roku tych akcji jest już 20. Co się dzieje takiego, że tak często śmigłowce nad Bałtyk muszą latać?
No trzeba mieć świadomość tego, że mamy na wysokości Łeby ponad 12 mil morskich na północ od Łeby duży plac budowy, na którym codziennie pracuje masa ludzi. W tej chwili jest to w granicach około 300-400 osób, które tam pracują na tym polu. No i tam, gdzie jest plac budowy, gdzie na co dzień odbywa się normalnie praca, zdarzają się wypadki i stąd no, z samej farmy wiatrowej mieliśmy 6 ewakuacji medycznych w tym roku.
Aha.
Plus do tego pozostała...
Czyli ponad jedna na miesiąc, tak to wychodzi.
Tak, ponad jedna na miesiąc. No, trzeba pamiętać o tym, że też te prace nie odbywają się codziennie, one są uzależnione od warunków pogodowych, ale no, tak jak to przewidywaliśmy, to wynikało z analizy zagrożenia, że no, praca na Bałtyku, praca przy offshore, przy farmach wiatrowych, czy przy budowie elektrowni atomowej będzie generowała dla nas dodatkowe koszty, dodatkowe zapotrzebowanie na jednostki ratownicze na udzielanie tej pomocy na morzu.
To tak w uproszczeniu, używając trochę żargonu, którym często się służby posługują, siły i środki powinny być zwiększone, jeżeli chodzi o ratownictwo morskie, biorąc pod uwagę to, chociażby, że inwestycji offshore'owych będzie przybywało i będą ruszały niedługo kolejne place budowy na morzu.
Znaczy, z mojego punktu widzenia jakby środków jest wystarczająco. Program Feniks spowodował to, że Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa prędzej czy później osiągnie naprawdę dobry status, jeżeli chodzi o jednostki pływające, o sprzęt. Ale jeżeli mówimy tutaj o siłach, czyli o tej jakby o zasobach ludzkich, to proszę pamiętać, że w momencie, kiedy powstała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w 2002 roku zatrudniała 300 osób i dzisiaj też zatrudnia 300 osób. Wtedy nie było aż tak rozległych inwestycji w gospodarce morskiej, bo ratowaliśmy po prostu albo ofiary rybołówstwa, wędkarstwa morskiego, a dzisiaj ten profil naprawdę się zmienia. Bałtyk stał się bardzo poważną areną działań i w gospodarce morskiej, i w kwestii bezpieczeństwa państwa polskiego. No i jednak ta przybywająca, wzrastająca liczba interwencji powoduje jednak, że powinniśmy się pochylić na tym, że tych ratowników jednak powinno być więcej.
Czyli kadrowo byłoby trzeba zasilić SAR. A jeżeli chodzi o śmigłowce, to jak wygląda sytuacja aktualnie? Ogólnopolskie media, tak bym powiedział, już pożegnały śmigłowiec Mi-14, chyba najbardziej znaną maszynę używaną do akcji ratunkowych, chociaż z tego co wiem, to jeszcze ten śmigłowiec jest w akcji i jest używany.
Jak najbardziej śmigłowiec Mi-14 o numerze 009 jest jeszcze w dyżurze do 10 maja, kiedy ostatecznie kończy się resurs używalności tej maszyny. Bardzo pozdrawiam załogę statku powietrznego 10009 pana kapitana Wójcika. To jest niezwykła historia. Naprawdę jeden z najdzielniejszych śmigłowców ratowniczych odchodzi na zasłużoną w zasadzie emeryturę. W tej chwili jest jedna dyżurna baza ratownicza w Darłowie, w 44. Bazie Lotnictwa Marynarki Wojennej. Tam na przemian dyżuruje śmigłowiec W3 i jeszcze Mi-14. No i stamtąd te siły są kierowane za pośrednictwem Centrum Operacji Morskich do udzielania pomocy ludziom w potrzebie na Bałtyku. No i tak jak tutaj wspomnieliśmy, no ta liczba tych interwencji
rośnie.
Rośnie.
Maszyn nie jest wcale więcej. Chociaż Anakonda, jak rozumiem, czyli
W3 Anakonda, tak.
Jest w użyciu i jest po modernizacjach, tak? Jak to wygląda?
Tak. Jest to śmigłowiec po modernizacjach spełniający warunki. No, przy czym trzeba pamiętać, że mamy tutaj różnica pomiędzy W3 a Mi-14 jest jak pomiędzy taksówką a autobusem miejskim, prawda? Mi-14 zabiera 19 pasażerów, 14, 9 leżących i to był po prostu śmigłowiec, który w jednej chwili przy jednej operacji był w stanie zabrać naprawdę dużą liczbę osób poszkodowanych. Przy sytuacji Mass Rescue Operation, czyli wypadku masowego na morzu, kiedy tych osób potrzebujących jest dużo w jednym czasie, no ten śmigłowiec stanowił taką bazę transportową i możliwość zabrania tych osób. W3 Anakonda czy Sokół, jak to woli śmigłowiec, no zabiera trzy osoby poszkodowane, trzech rozbitków, więc no tych kursów tak naprawdę musiałby zrobić wielokrotnie więcej.
Zwłaszcza w przypadku jakiegoś odpukać masowego zdarzenia, gdzie ta pomoc byłaby potrzebna na dużą skalę. Panie dyrektorze, to kończąc powoli, bo czas nam się nagli, to nie jest nowy problem. Powiedziałbym, że to jest historia, która jak bumerang co jakiś czas wraca i marynarka wojenna swego czasu alarmowała i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa alarmowała w tym zakresie i dziennikarze o tym wielokrotnie pisali. Problem od lat nierozwiązany. Kto za to odpowiada?
No, śmigłowce podlegają pod marynarkę wojenną. Właścicielem śmigłowców ratowniczych jest marynarka wojenna i myślę, że gdzieś w ferworze walki ktoś zapomniał o tych ludziach pracujących na morzu, bo oprócz zdolności jakby tych typowo militarnych patrolowania, pilnowania granicy państwa polskiego, trzeba pamiętać, że ten człowiek, który znajduje się w niebezpieczeństwie na morzu, dla niego to nie ma znaczenia, czy to jest śmigłowiec wojskowy, cywilny, czy przyjedzie na ratunek proboszcz z ministrantami. Ten człowiek w tej krytycznej sytuacji on potrzebuje, żeby z nieba ta ręka zeszła na linię i podała, i wyciągnęła, i po prostu tego człowieka uratowała. Bez względu na to, czy będzie to śmigłowiec. Mówię, śmigłowce są wrażliwe na warunki pogodowe. SAR ma brak ograniczeń w kartach bezpieczeństwa łodzi. My pływamy w każdych warunkach, ale trzeba pamiętać, że ten śmigłowiec, jak on zabierze tego poszkodowanego, to on właśnie zabiera go bezpośrednio do szpitala. Nie ma tego problemu szukania karetki po drodze. To jest po prostu z morza prosto do szpitala. Czas się skraca, jakby komfort tego człowieka jest zupełnie inny, więc warto się chyba nad tym pochylić i spojrzeć na to, że przy tych ludziach, którzy dzisiaj pracują, za lada moment będzie na wysokości pomiędzy Ustką a Łebą największy pływający dźwig świata, Tialf. Tam pracuje 350 osób, to jest 50 metrów wolnej burty. Nie wyobrażam sobie, żeby ratownik z SAR-u
wspinał się na te lustra wody na te 50
tak jest,
metrów, tak?
Z plecakiem, po szczerym trapie wchodzi 50 metrów, to jest 20-piętrowy prawie budynek, proszę państwa, nie? Więc tutaj śmigłowce są jakby jedyną opcją ratunku. I mam nadzieję, że niebawem jakby gdzieś ktoś pójdzie po rozum do głowy i wrócimy do tematu tego bezpieczeństwa na morzu. Mówię, gwarantujemy, że po każdego popłyniemy w każdych warunkach statkiem, ale to nie jest remedium na wszystko.
I to jest też smutna puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Miłego, bezpiecznego wypoczynku nad Polskim Bałtykiem.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Rozmawiał Kuba Kaługa.